Cześć, witajcie, z tej strony Robert, 581 Q&A. Witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają. Nie było nas tydzień, czyli spotykamy się po 2 tygodniach. I tych pytań trochę jest, trochę tutaj różnych komentarzy, trochę złośliwych, trochę normalnych, klasyka gatunku. Ale witam was, lecimy. Z Indaku na początku, cześć Robercie, cześć. Jaka z ostatnich nowości Apple najbardziej przypadła ci do gustu? Czy zobaczyłeś coś, co sobie kupisz? Znaczy, powiem szczerze, że nie, w sensie nie kupię, bo na razie nie potrzebuję nic. Natomiast z tych rzeczy, które mam, powiedzmy, testowych ostatnio, no to ten MacBook Neo. On jest rzeczywiście super, w sensie to jest bardzo dobra propozycja. Moja żona ma bardzo starego laptopa z 2017 roku, tego era. Znaczy, w 2017 był chyba kupowany, więc to jest 6 lat. On już aktualizacji nie dostaje, tych takich, powiedzmy, systemowych. Ale nadal działa i do tego, co ona tam robi, to jej wystarczy. Natomiast no, taki naturalny krok to by był. Fajne, kolorowe, nie działają, dobrze trzymają na baterii, chociaż powiedzmy, to wszystko zależy od tego, jak z nich korzystamy. O tym będzie w recenzji. I no, są oczywiście tam kompromisy, brak podświetlanej klawiatury, ten touchpad, który nie jest taki, powiedzmy, szklany, tylko że nie jest płytką dotykową, tylko fizycznie się ugina. Te ramki, które może nie są najmniejsze na rynku, czy powiedzmy ekran, który no, nie wystarczy, ale słyszałem, że dużo osób się tam rzuca, że to tylko 500 nitów. Ale no, generalnie uważam, że to jest bardzo dobry sprzęt w tej cenie. W sensie, no, jak sobie pokazywałem wam zresztą to w tych newsach, jak sobie zostawisz 17e, na którym też siedzę teraz tymczasowo, no, bo to będzie raczej krótka recenzja, 17e i tego MacBooka Neo, no tutaj nie ma co porównywać, więc uważam, że to jest super sprawa. Natomiast no, ja bardziej potrzebuję, tak myślę, docelowo w najbliższym roku, bardziej potrzebuję komputer dla dziecka i teraz bardziej bym myślał o czymś, co jest od razu z ekranem. Nie chciałbym laptopa, który jest z małym ekranem, wrzucać jakiś duży monitor. No, nie będę inwestował i w MacBooka, i powiedzmy w studio display, no bo to jest już spory wydatek, więc no zobaczymy, tu będę jeszcze myślał. Ogólnie to lepiej oceniasz nowe premiery Samsunga czy Apple? Znaczy każdy ma jakiś, tak? W sensie nie uważam, żeby na przykład, nie wiem, seria S26 była jakaś tam wybitna, chociaż jest poprawna, ale daleka od tego, co powiedzmy oferuje konkurencja. Natomiast no, jakby miał być tak zupełnie szczery, no to jak spojrzymy sobie na iPhone 17R, no to on jest dużo poniżej, powiedzmy, oczekiwań, tak? W sensie tam się nic nie, no poza MagSafe'em, tak powiedzmy zupełnie szczerze, może jaśniejszym ekranem, nic nie zmieniło. To jest pierwsza sprawa. No z drugiej strony Samsung na przykład ma bardzo dobre słuchawki, tak? To jest rzecz, która mi się, uważam, bardzo mocno udała. A w przypadku Apple ten MacBook, więc każdy ma trochę coś dobrego, coś złego. Nie wiem, mam wrażenie, że to i tak jest nadal wszystko robione tak zupełnie, żeby zróbmy, żeby zarobić, ale żeby się nie narobić, tak? W sensie to jest tak, wiecie, nie ma tutaj tej finezji, że hej, spróbujmy docisnąć znowu śrubę, którą, no, chociażby, nie wiem, Vivo, Oppo pokazują, więc to jest gigantyczna różnica moim zdaniem. Co sądzisz o tym, żeby zrobić trzecią edycję filmu o tym, jakich smartfonów używają polscy youtuberzy? A nie wiem, zobaczmy, może spróbuję rzeczywiście. Natomiast zapowiadam, że w tym tygodniu, tylko nie wiem jeszcze w który dzień, ale to będę dawał znać, wrócimy sobie do live'ów. Chcę spróbować chociaż takiego godzinnego, próbnego live'a zrobić, bo też będę później robił takiego też dłuższego live'a, więc zobaczymy, mam nadzieję, że to się uda. I myślę, że to jest to, na co też wy czekaliście. I będziemy mogli sobie porozmawiać o wszystkim i o niczym. Tak na dobrą sprawę zobaczymy. Jeżeli będą jakieś tematy, które będą wymagały tego, żeby robić na przykład, nie wiem, live'a z jakiejś premiery, czegoś takiego, no to oczywiście po to będzie. Xneutrone. Nie jest tyle w temacie najgorszych obecnie flagowców, czyli Samsungów. Znaczy, no Samsung no po prostu nie robi nic takiego, co by można było powiedzieć, że próbuje się zbliżyć do konkurencji. W sensie, możecie zobaczyć moją recenzję S26 Ultra. Ten telefon jest bardzo dobry telefon, uważam, że on ma sporo fajnych rzeczy. Jeżeli ktoś miał w ogóle wcześniej Samsung i miał, powiedzmy, tą przerwę taką, nie wiem, 2-3-letnią od flagowców, no to jest bardzo spoko jakby etap, żeby przeskoczyć na kolejnego flagowca. Natomiast budowanie wszystkiego wokół i jednej funkcji hardware'owej, czyli właściwie tego, że mam ten ekran prywatyzujący i resztę AI, bo tak to niestety wygląda, jest no dość słabe. Oczywiście są tam mniejsze, większe zmiany, jak szybsze ładowanie, to powiedzmy, nie wiem, trochę lepsza komora chłodząca, zmieniony wygląd delikatnie, jeżeli chodzi o narożniki, czy poprawiony główny obiektyw właściwie, bo do tego to się sprowadza. Natomiast no, to jest mało, moim zdaniem. To jest mało jak na firmę, która jest, nie wiem, jedną z dwóch najbardziej technologicznych firm na świecie, gdzie no, powinniśmy mieć tutaj, nie wiem, producenta, który próbuje szlifować jakieś standardy i wyznaczać coś. Ja tego nie widzę, niestety. Okej, ten główny obiektyw jest rzeczywiście świetny, z niego najlepsze zdjęcia mi wyszły, ale te teleobiektywy są, bym powiedział, no, mocno rozczarowujące. W sensie one są okej, dobre do podstawowych zdjęć, natomiast tych efektów, które byłem w stanie nawet na X300 Pro osiągnąć, no to czy Oppo Find X9 zwykłej, no to nie są te telefony, tak? A nie mówię o tym, że są oczywiście modele Ultra, które nadchodzą i jakby będą tą poprzeczkę wstawiały jeszcze wyżej, więc no, coś tam idzie nie tak, moim zdaniem. Jadzia Kowalska. Witam. Krótkie pytanie. Czy warto wymieniać S24 Ultra na S26 Ultra? Pozdrawiam. To pytanie, czy tobie czegoś tam brakuje. Jeżeli telefon nadal dobrze działa, wszystko jest w porządku, nic się nie zawiesza, bateria nadal działa na wystarczającym poziomie, no to zastanawiam się, ile trzeba do tego interesu dołożyć, tak? No bo to jakby zawsze się do tego, powiedzmy, gdzieś tam skłania. Wiem, że są osoby, które na przykład, nie wiem, decydują się na nowy telefon tylko z dwóch powodów. Bo jest nowy, bo jest przesprzedaż, czy tam była przesprzedaż, jest jakaś dobra cena, bo się uda coś tam z jakimiś punktami members i w ogóle. I sytuacja jest też taka, że potrzebują drugiego telefonu i ten, powiedzmy, poprzedni telefon ląduje u kogoś w rodzinie. Mam masę takich przykładów, że ludzie piszą, że no, nie chcą kupować, nie wiem, jakiegoś tam starego telefonu, tylko wolą oddać swój, czy tam, znaczy nowego telefonu, ale z niskiej półki, tylko wolą swojego flagowca dwuletniego oddać komuś w rodzinie, kto potrzebuje telefonu i próbują w ten sposób jakby no, zrobić, żeby rzeczywiście od tej osoby dostać tą część pieniędzy, dołożyć i mieć nowego flagowca. I to jest sensowne rozwiązanie. Ja też wszystkie swoje telefony zawsze, właściwie nie pamiętam, który telefon sprzedałem. Tak jak miałbym sięgnąć pamięcią, to nie pamiętam, który ostatni telefon jakiś sprzedałem. Chyba jakiegoś iPhone'a dawno temu, ale to sprzedawałem po prostu gdzieś tam znajomemu. A tak to wszystkie telefony u mnie są w rodzinie. I tu później u mnie jest taka rotacja, że jeżeli komuś tam jego telefon przestaje działać albo działa gorzej, no to dostaje ten, który gdzieś tam został, telefon, który można, powiedzmy, wykorzystać, a ten starszy idzie gdzieś tam do dalszej rodziny, która, no powiedzmy, jest na jakimś jeszcze gorszym telefonie poprzednim. Więc tak to mniej więcej u mnie zawsze wyglądało. Nawet jak miałem Samsungi, to też tak rotowałem tymi telefonami i starałem się nie sprzedawać. No, z drugiej strony to zawsze było też dla mnie wygodne, że w najbliższej rodzinie miałem te telefony, więc w razie gdybym potrzebował coś tam nagrać o jakimś telefonie, na przykład 2-3-letnim, to miałem taki, powiedzmy, w miarę do niego dostęp, więc było to dla mnie wygodne. Natomiast no, pytanie, ile musisz do tego interesu dołożyć, tak? No bo to jakby zmian gigantycznych, powiedzmy, w tych telefonach może aż takich nie będzie. I trzeba sobie odpowiedzieć, czego ci brakuje. Zdjęcia nie będą gigantycznie lepsze. To nie będzie jakiś przeskok, którego byśmy nie mogli powiedzieć. Bryła telefonu będzie bardzo podobna. Głośniki będą bardzo podobne. Bateryjnie również. No, telefon będzie się szybciej ładował. To na pewno. Część rzeczy AI na razie nie dostaniesz, ale tak jak powiedziałem w recenzji, ja nie wiem, kiedy ten telefon, no bo część funkcji jest związanych stricte z softwarem tam, w sensie nie sądzę, żeby były potrzebne do tego jakieś nowe funkcje hardware'owe, więc wydaje mi się, że część rzeczy po prostu w aktualizacji dojdzie do tych telefonów. No i dla niektórych to jest jakby kluczowa rzecz, która tak czy siak może prędzej, ale może pewnie raczej później pojawi się w tych telefonach. Więc no, pytanie, ile jesteś w stanie wydać i czy chcesz dołożyć po prostu do tego interesu, no bo zawsze trzeba do tego dołożyć. Jeżeli masz jakąś nadwyżkę, planowałaś wymienić telefon, to jasne, jeżeli uda się jeszcze to, nie wiem, czy udało się, powiedzmy, w trybie odkup, albo gdzieś tam ktoś w rodzinie rzeczywiście potrzebuje, to spoko, to będą jakieś drobne usprawnienia, natomiast nie szykował mi się tu na jakąś gigantyczną zmianę, że to będzie zupełnie nowy telefon. Zenrzep. Nowy Ultra jest fajny, nie powiem, ale strasznie drogo. Może jakbym teraz chciał przejść z jakiegoś 6-letniego telefonu i brałbym telefon na kolejne 6 lat, to może bym tą cenę przełknął. Lubię One UI od Samsunga, ale w tej chwili nie wiem, może poszedłbym w Pixela 10 Pro XL. Da się kupić w okolicach 4000, odnowiony dużo poniżej 4. Ogólnie ceny są kosmiczne. Xiaomi w Europie też bardzo miało, będzie miało ceny z kosmosu. Czekam teraz na odpowiedź Vivo i Oppo, ich wersji Ultra, Vivo X300 Ultra już w marcu. Tak jest. Dlatego też mówię, jeżeli ktoś czeka na ultra flagowce, no to właściwie z tych, które są z tych ultra flagowców dostępne, no to okej, masz Samsunga, który się gigantycznie nie zmienił, iPhone'a, który no już trochę jest na rynku i też nie jest jakąś tam, powiedzmy, zmianą, która by, powiedzmy, elektryzowała. Jest Xiaomi Ultra, 17 Ultra, który, no nie wiem, teraz wchodzi czy wszedł, no nie wiem, znowu tam nie mam jakiegoś super kontaktu, przyznam szczerze. No i on oczywiście dużo zmienia i tam mocno idą fotografie. I tak podejrzewam, że no oczywiście jest jeszcze Pura, która już trochę jest na rynku i tam, powiedzmy, ma swoje jakieś inne mankamenty. No i tak na dobrą sprawę będzie wojna między Vivo, Oppo i ewentualnie tym Xiaomi, który gdzieś tam, powiedzmy, będzie też do skoku, no i ludzie będą do niego go porównywać. Jakby uważam, że tak zupełnie szczerze, że nie wiem, ani tego Vivo, ani tego Oppo, ani nawet tego Xiaomi nie ma sensu porównywać już do Samsunga, do Apple, bo to jakby... Nie, jakby no w ogóle nie ma miejsca, miejsca na planszy. No, te telefony są słabsze, tak? W sensie stricte hardware'owo. I to jest taka rzecz. Natomiast oczywiście, no jeżeli ktoś jest... I mówię, bardzo często tak jest, że ktoś jest fanem marki i to wszystko zależy od tego, jak ten telefon przez ostatnie lata jakby pracował dla was. Jeżeli miałeś, nie wiem, cokolwiek, na przykład Samsunga przez ostatnie 4, 5 czy 6 lat i on ci się spisał, wszystko działa ok, i wiadomo, że po 4, 5 czy 6 latach ten telefon niedługo straci wsparcie, działa coraz gorzej, bateria pewno jest mocno zdegradowana, częściej się grzeje, tak, no bo z wielu powodów, no, ale nie zawiódł cię ten telefon, to jakby naturalną drogą jest to, że idziesz w kolejnego Samsunga. Ale równie dobrze, jeżeli ktoś miał Samsunga, który go od początku zawiódł, przegrzewał mu się, miał jakieś problemy, trafił do serwisu na jakąś wymianę czegoś, no to wiadomo, że już po kolejnego Samsunga nie trafi, nie sięgnie, tym bardziej, że mówię, no tych zmian nie ma jakoś tak bardzo, bardzo dużo. Plum Mokulka, cześć, powoli przymierzam się do zmiany mojego iPhone'a 14 po 3 latach użytkowania, szukam czegoś kompaktowego, czyli do... 6,3 cala, może wyjdzie na dziwolągę, ale nie zależy mi na najlepszym aparacie na świecie. Zdjęcia mają być po prostu przyzwoite, nie robię mi dużo, najważniejsze, co mnie interesuje, to najlepszy wyświetlacz, przepraszam, płynność działania, bo dobra bateria i zasięg i bezproblemowe oprogramowanie. iOS czy Android nie ma znaczenia, pozdrawiam. Znaczy, tu wszystko oczywiście zależy, no bo jeżeli, bo też nie napisałeś, że czy jesteś zadowolony po tych 3 latach z iPhone'a 14. Jeżeli nie i czujesz jakby, powiedzmy, jakieś braki, nostalgię, pustkę, bo miałeś wcześniej Androida, no to jest czego wybierać. Możesz pójść albo w podstawowego Samsunga, masz, nie wiem, Vivo X300 Pro, który będzie super telefonem, może trochę większym jednak, ale on jest super. Jeżeli rzeczywiście jesteś w stanie przełknąć, powiedzmy, ciut większe wymiary, to Vivo X300 Pro jest super wymiarem, super rozmiarem, w sensie takiego telefonu, który jest mega kompletny. Może nie ma gigantycznej baterii, ale w zupełności wystarczającą. Ma super aparaty, świetny ekran i działa naprawdę bardzo dobrze. Z tych telefonów, no oczywiście możesz sięgnąć po podstawowego iPhone'a, po 17, który no dla wielu osób jest, powiedzmy, takim iPhone'em, powiedzmy, teraz wystarczająco dobrym, bo te rzeczy, które brakowały, się tam pojawiły, więc jest jak najbardziej ok. Tym bardziej, że miałeś 14, nie piszesz o 14 Pro, więc jakby ilość obiektywów ci się za bardzo nie zmieni. Ta zmiana będzie jakby no tylko na plus, tak, bo rzeczy są tam lepsze tylko. No i co jeszcze? No mam oczywiście podstawowe modele Xiaomi, ja ich ostatnio nie testowałem, więc jakby ciężko tutaj z mojej strony z rekomendacją, po prostu nie miałem styczności. Niestety te są jeszcze oczywiście te jakieś tam tańsze rozwiązania, jak Vivo 300, ten FE model, który był też mniejszy troszkę, więc to jest jakieś tam rozwiązanie, ale to też nie będzie jakiś tam flagowiec, taki z krwi i kości. No i co? No mamy Oppo, OnePlusa jeszcze, którzy mają same duże telefony, więc tutaj nie za bardzo się uda wyrwać. Honora, który chyba też ma większe telefony, niestety. Xiaomi to w ogóle, w Huawei to w ogóle chyba nie ma nic małego z tych, powiedzmy, flagowców, niestety. Chociaż nie, były te nie ultra z serii, których ja nie miałem w ogóle, one do mnie nie dotarły, niestety. I to tyle, jeżeli chodzi o modele, które przynajmniej się ostatnio pojawiały. No, no to jeżeli chodzi o małe modele, to tyle. No i chyba nic innego mi nie przychodzi do głowy. Tak patrzę po stole jeszcze. Chyba nie. Fabian, dzięki, oczywiście. Pajto, cześć, pisałem jakiś czas temu o problemie z Dirmi H15 Pro. O właśnie, wymiana filtra pomogła rozwiązać problem z pozostawieniem dużej ilości wody. Dziękuję za poradę. No i super, cieszę się, że się udało pomóc. No, tak czasami jest, bo wiecie, bo z tymi filtrami jest tak, że niestety nie widać, czy on jest brudny, czy nie jest brudny. Natomiast ja sam ostatnio sobie czyściłem tam odkurzacze. Te, które są moje, te, które powiedzmy mam do zwrotu cały czas gdzieś tam. I problem jest taki, że jeżeli bardzo często myjecie podłogę, która jest na przykład tylko powiedzmy taką brudna, ale kuchenno-brudna, czyli że masz tam, nie wiem, jakieś takie miękkie rzeczy w postaci, nie wiem, jakiegoś jajka, makaronów, takich rzeczy, które są miękkie i są do zmielenia i one powiedzmy się gdzieś tam przecisną, to spoko. Natomiast jeżeli myjecie bardzo często takie miejsca jak, no myślę, że dość naturalne, tak, do tego są te mopy, ale zwracam na to po prostu uwagę. Myjecie wejście do domu, czy jakiś korytarz, tam gdzie są buty, tam gdzie często są kamyczki, których nie widać, albo które są widać, to przez to, że te mopy bardzo często no, mają jakby same w sobie moc sącą, no to idzie to najpierw przez filtr. Jeżeli idzie przez filtr, to te kamyczki często tam się zapychają w tych filtrach. I te filtry później powodują spadek wydajności, rozlewanie wody, no bo jakby on myśli, że przepuszcza jakąś ilość powietrza przez filtr. Ten filtr jest zapchany, więc tego powietrza jest mniej. I on myśli, że jest może więcej brudu, więc dozuje więcej wody. To jest takie błędne koło. I niestety przez to ta woda się gdzieś tam później wylewa. Więc fajnie, że to się udało rozwiązać. No bo to jest naprawdę bardzo dobry mop. Do dzisiaj uważam, no co oni mają chyba tam tego hita. No teraz będą wprowadzać masę nowych urządzeń od Dreamy, ale no póki co to jest naprawdę świetny mop. I on sobie radzi naprawdę bardzo dobrze. Jak w każdym odkurzaczu, nie odkurzaczu, czasami też w telefonie, no trzeba konserwować urządzenie tak jak powinniśmy. Ja tego nie zrobiłem, pamiętam, przy jednym telefonie, przy chyba iPhone 14 Pro Max moim, nie wyczyściłem na czas, powiedzmy, złącza. I niestety złącze prawie przestało działać, było trzeba je tam czyścić, więc no daje znać, że po prostu telefony trzeba konserwować i też wyczyścić z przodu, z tyłu, obiektywy czyścić między obiektywami, żeby tam powiedzmy się dużo brudu nie zostawało. Też bardzo częsty problem u kobiet, jeżeli mają makijaż i dużo rozmawiają przez telefon, ten makijaż zbiera się na krawędzi. Jego trzeba szybko ściągnąć, powiedzmy, jakąś tam ściereczką wilgotną, żeby ten podkład nie dostał się między ramkę a szkło, bo tu później jest go bardzo ciężko wyjąć. Jak on jeszcze się utleni i dostanie tam, gdzie jest ta guma taka uszczelniająca, no to później nawet szpilką tego nie wyjmiecie, więc no to są takie rzeczy, gdzie no po prostu jeżeli chcecie mieć sprzęt dobrej kondycji, to trzeba o niego dbać. Łukasz P. Samsunga nikt nie chce, Exynos i tyle, i pewnie nikt nie zrobi porównania między S26 Ultra i S26 UE i USA. Robili z iPhone'ami, Samsungami, też musi być uczciwe, podkreślam, uczciwe. Znaczy, oczywiście, jeżeli chodzi o podstawowe modele, to spoko, bardzo chętnie bym taki zrobił, natomiast ja na razie czekam na małą wersję S26, zresztą mam inne telefony, więc to nie jest tak, że no mam za dużą kolejkę teraz właściwie. Obawiam się, że problem jest taki, że nie mam mocy przerobowych na to, żeby przerobić wszystkie telefony, tyle ich mam. Niektóre mam od dłuższego czasu, bo już miesiąc i właściwie chyba niedługo schodzi embargo, więc będę mógł wrzucać recenzję. Ale fakt jest taki, że telefonu mam za dużo, więc w przyszłym tygodniu pewnie się u mnie ten S26 pojawi już, ale no wersja ta zwykła. Zobaczymy, ja jestem ciekawy, no bo jakby zapewnienie tego, że ma być ten Exynos lepszy i większa komora parowa, no to jest jakaś nadzieja na to, że to będzie dobrze działało, ale jak będzie faktycznie, zobaczymy. Właśnie, czcigodny KMI, 40 zł, nie złoty. Tak, oczywiście, masz rację, czasami urywam końcówki, jakby biorę winę na siebie oczywiście. Mevlon Tas, cześć. W USA, jak wiemy, zaostrzone zostało prawo wjazdu. Służby graniczne posiadają możliwość żądania od podróżnego odblokowania od np. smartfona czy komputera w celu przejrzenia zawartości, tak zwana kontrola podstawowa Basic Search, w niektórych przypadkach za zgodą przełożonego do skopiowania urządzenia Advanced Search. Co zrobiłbyś, gdyby zażądano od ciebie odblokowania lub podjęto decyzję skopiowania telefonu? Dla mnie to Orwell czystej postaci. Pozdrawiam. Tak, ja bym się na coś takiego nie zgodził, dlatego ja na przykład miałem w tym roku już dwie propozycje do wyjazdu do Stanów i powiem szczerze, że okej, prawda jest taka, że mi nie pasowały terminowo, no bo mam trochę bardziej skomplikowaną sytuację w domu, więc mi to nie pasowało terminowo, natomiast nawet jeżeli by mi to pasowało, niespecjalnie bym się chyba na to zgodził, tak, w sensie, co komu do mojego telefonu, tak? No, znaczy, jakby, no hello, no nie zgadzam się za bardzo. Znaczy, oczywiście rozumiem, że muszę mieć wizę, muszę aplikować o wizę, czy już teraz nawet nie trzeba mieć wizy. Rozumiem, że no, pokazuję paszport, też jestem za tym, że jak przekraczasz granicę, żeby pokazywać paszport, tak, no bo jakby uważam, że tak to powinno wyglądać, że nielegalnie sobie nie wjeżdżasz do kraju, tylko zawsze legitymujesz się, no jeżeli są jakieś obwarowania, spoko, no ale to są już, rozumiem, że mój bagaż mogą przyczepać, tak, ze względów bezpieczeństwa na lotnisku, wszystko spoko, ale grzebanie w moim telefonie tak zupełnie, no bez przesady, tak, no. Tam, gdzie ja uważam, moje profile są publiczne, proszę, można czytać sobie, co piszę, jakie jest moje zdanie na różne tematy, jak się wypowiadam. Jeżeli macie takie narzędzia do skanowania publicznych portali, które nie są zakłódkowane i tak dalej, bardzo proszę, możecie sobie weryfikować na tej podstawie i powiedzieć, że nie, powiedziałeś, że Trump jest beznadziejny, to nie możesz wjechać do Stanów. Bardzo proszę, okej. Okay. Tylko, że po pierwsze to powinno być robione jeszcze na etapie wtedy, kiedy ubiegasz się o wizę, żeby nie płacić za bilet samolotowy, który lecisz tam i tam cię nie puszczają do Stanów, co jest bezsensem, a telefonu to bym nie oddał. Więc nie, jeżeli ja dostanę teraz zaproszenie na jakieś konferencje do Stanów czy coś, ja się tam nie wybieram. Zresztą no, powiedzmy sobie szczerze, no okej, no. Nawet jeżeli bym pojechał do Stanów, to okej, pewno bym nie chodził po jakichś takich miejscach, gdzie, nie wiem, mogliby mnie zawinąć, bo jestem imigrantem, tak, bo tak wyglądam, ale z drugiej strony to nie jest bezpieczne miejsce, tak, żeby tak sobie po prostu chodzić po ulicach, w moim odczuciu. Oczywiście, no, ktoś, kto tam mieszka, żyje, może mieć inne zdanie. Dla mnie, ja uważam, że to nie jest super bezpieczne miejsce, więc ja bym się tam nie wybierał. Ze swojej strony pewnie poszedłbym do komisu po Nokia 3030 lub poszukał u znajomego, a telefon kupił na miejscu, skopiował dane z iCloud i wrócił po wlocie ze Stanów, bo nie bądźmy naiwni, wjazd z czystym iPhone'em z pewnością wzbudziłby zainteresowanie urzędników. No oczywiście, no tak, no możesz sobie wziąć dowolne telefony. Ja mam jakąś Nokia 3030, mam jeszcze jakieś stare klapki takie. Najśmieszniejsze, wiecie co, ja bym wziął sobie taki telefon, pamiętacie ten mój telefon, taki mój wymarzony, który był na kanale, no osoby, które są dłużej pewno wiedzą, jeżeli ktoś nie wie, to niech sobie wpisze tam u mnie na kanale, no, mój wymarzony telefon, czy tam Samsung i780, wziąłbym sobie ten telefon, bo podejrzewam, że nie mieliby kabla, żeby go podłączyć, żeby się z nim połączyć, tak? Bo tam jest bardzo nietypowy kabel. Ten kabel występuje w kilku różnych wersjach. Tam pasował do Samsungu, wtedy były różne wersje tych kabli. Były te same końcówki, wyglądają identycznie, tylko było na konektorze samym były albo żółte, albo czarne strzałki. Czarne strzałki były na przykład do Samsunga i600 i one nie działały transfer danych, tylko ładowały go, a i780 działał i musiał mieć tą żółtą strzałeczkę. Więc poleciałbym ich pewno z takim telefonem, żeby im trochę utrudnić rzecz, gdybym musiał, powiedzmy. Waldem na super live. Nie, live'y to będą dopiero. Mam nadzieję, że mi się uda zrobić w tym tygodniu. Tam są, cześć Robert, dwa pytania. Będziesz miał na testach Poco X8 Pro Max. Czy ten konkretny, na pewno Poco któryś model będę miał, to tak mogę powiedzieć, natomiast który konkretnie, to jakby teraz nie mogę potwierdzić. Jakie wieści na temat Realme GT8? Powiem wam, że nie wiem, znaczy w sensie, czy będzie wersja tak u mnie dostępna. Znaczy mam modele Realme, o których na razie nie mogę jeszcze mówić, tak, że mam, więc musiałbym ten temat też przemilczeć. O tak, to chyba muszę umknąć. Znaczy, wiecie, no możecie się domyśleć, jakie modele mam, tak, tylko ja oficjalnie tego nie mogę powiedzieć, tak, no bo jakby, no tak to niestety działa, więc jeżeli mówię, że mam jakieś modele, to możecie się domyślić, o które chodzi, natomiast ja potwierdzić tego werbalnie nie mogę, niestety. Łukasz Studziński, hej, posiadam Motka Edge 50 Ultra, jako że lubię mieć ekran w stanie jak z pudełka, od razu po zakupie założyłem szkło ochronne. Niestety przy tych wszystkich zakrzywieniach wytrzymało mniej więcej tyle, co postanowienie noworoczne. Dobre. Najpierw zaczęło odchodzić, a potem całkiem się poddało. Model ten ma Gorilla Glass Victus, który według producenta powinien dzielnie stawiać opór za rysowaniem. Telefon był noszony z kluczami, monetami, innymi narzędziami. Zniszczenie jedyne, co podejrzewam, to niewinne drobinki piasku. Najwyraźniej posiadające czarny pas w rysowaniu ekranu. Podoba mi się poczucie humoru, naprawdę. Plus 5. Po 3 miesiącach użytkowania wyświetlacz wygląda tak, jakby przyciągnął telefon po plaży przez dobre 5 km. A naprawdę dbam o swoje urządzenia. To nie jest telefon z kategorii wrzucam, gdzie popadnie i niech się dzieje. Marketingowe hasło wysokiej odporności nad zarysowaniem brzmią więc trochę jak opowiedz w stylu spokojnie się nie stanie, gdy powstanie ekran faktycznie odporny na spotkanie z ziarnami piasku, gdy poważnie zastanawiam się nad rezygnacją z dodatkowej ochrony. Telefon prawie nigdy nie wypada mi z ręki, więc zabezpieczenie przed upadkiem nie jest dla mnie kluczowe, natomiast rysy potrafią skutecznie popsuć humor, zwłaszcza że to jednak nie był tani sprzęt. Pozdrawiam lekko prostowanego frontu. Przykro mi bardzo oczywiście i teraz już bez śmiechów. Natomiast no, fakt jest taki, że to dzisiejsze smartfony no, próbują balansować między tym, ile telefony wytrzymują po upadku, a ile wytrzymują rysowań. I ja na przykład w przypadku iPhone'a ostatnio mówiłem chyba po jakimś takim materiale gdzieś tam po 2-3 miesiącach, że naprawdę ten ekran się dobrze spisuje. Ale teraz już widzę, że mam jakąś tam mikroryskę, czy nawet taką dłuższą mikroryskę, więc to nie jest tak, że to jest jakby nieśmiertelny ekran. Oczywiście trzeba sobie wybrać, czy chcesz sobie wypisać telefon, czy nie. Ja mam zawsze przed tym opory, tak? No jakby chcę korzystać z telefonu tak jak, nie wiem, nie że Bóg go stworzył, ale jak dany producent, bo jednak jest to inny feeling. Natomiast no fakt, żeby osiągnąć ten efekt, o którym mówisz, czyli że telefon się nie rysuje od patrzenia, a nie specjalnie go upuszczasz, no to musiałbyś wrócić jednak do czasów z Gorilla Glass, nie wiem, trzeciej generacji, tak? No wtedy był postawiony na to, że hej, ma być to twarde, nie do zarysowania, natomiast jak upadnie, no to nawet na dywan, no to pęka niestety. No bo tak to było. Teraz producenci próbują znaleźć ten balans. I oczywiście, no są te szkła wzmocnione, tak dalej. No nie wiem, no nie udaje się. Tak jak mówiłem, nawet taka te Kunlun Glassy, które były, nie wiem, tej pierwszej generacji przynajmniej, one były odporne, ale te ryski też się gdzieś pojawiały, chociaż nie aż tak często. Ten Kunlun Glass 2 podobno jest taki super wytrzymały, natomiast czy to tak faktycznie działa, to na razie jeszcze mi się nie udało aż do tego etapu tak sprawdzić. Natomiast no, fakt jest taki, że nie ma teraz szkła, które by się nie rysowało. W sensie, ja myślałem, że ten iPhone rzeczywiście taki będzie, ale nadal widzę, że są te gdzieś mikroryski, więc nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, tym bardziej, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co mamy w kieszeniach, tak? W sensie możesz mieć piasek, możesz nie mieć piasku. Wystarczy jakieś takie, nie wiem, no, że są jakieś takie farfloxle, czy jakieś inne brudy takie, powiedzmy, w kieszeni, takie typowe, bo miałeś tam jakąś chusteczkę, tak, i coś tam się, powiedzmy, zostało. I to może być jakby połączone z piaskiem, albo z jakimiś innymi drobinkami. Wystarczy, że odłożysz telefon na chwilę, gdzieś tam, powiedzmy, jakąś powierzchnię do góry, aparatami, czyli ekran do dołu i gotowa tragedia. No, wydaje mi się, że jeżeli potrzebujesz tego efektu, że telefon ma być rzeczywiście taki, że jest idealny do sprzedaży, bo rozumiem, że to też czasami niektórym chodzi, no to zabezpieczenie w dniu pierwszym szkłem czy folią to jest taki must have, tak? No i oczywiście kontrolowanie tego, czy to szkło wytrzymuje, czy nie ma już jakichś, gdzieś się nie odkleja i tak dalej, żeby powiedzmy nie wymieniać tego sobie dość często. Natomiast no, ja należę jednak do tej grupy, że tak trochę niespecjalnie powiedzmy się tym przejmuję, no to jakby chcę mieć jakby telefon taki, jak został stworzony. A z drugiej strony no, to też testuję te telefony, no więc prawda jest taka, że ja chcę wiedzieć, czy rzeczywiście, nie wiem, na takim Samsungu po tych 2 tygodniach korzystania i nie miałem żadnej ryski, więc nawet o tym nie wspominałem, ale może po 3 miesiącach bym miał jakąś ryskę, to wtedy bym powiedział, ale oczywiście tak długo telefonu nie mam. Kunolis, hej robicie, zastanawiam się, dlaczego jest tak, że gdy wchodzi nowy iPhone, to wszyscy się biją, kto pierwszy nagra jakiś materiał, porównując do wszystkiego ze wszystkim, a przy Samsungu wszyscy mardzą, że ale nikt nie podaje przykładów i nie porównuje do starszej generacji albo do innych modeli. Jest to moim zdaniem bez sensu i niedługo nie będzie co oglądać. Jeśli chodzi o telefon na YouTube, wygląda to na to, że chyba wstyd Samsunga nagrywać. Nie, to jakby mogę powiedzieć o sobie. W moim przypadku to jest akurat tak, że ja w momencie, kiedy dostaję nowego Galaxy na testy, to nie mam innego. W sensie mam jakiegoś tam S25 Edge'a, tak powiedzmy, o którym robiłem jakiś czas temu materiał, natomiast no, nie mamy S25 Ultra, tak na przykład, żeby porównać. W przypadku Apple jest tak, że ja te telefony dostaję, tak jak wiecie, tam od kilku lat na rok, tak, i po roku oddaję te telefony, ale mam te 2 tygodnie, powiedzmy, takiej zakładki, czyli dostaję nowy telefon, ale mam jeszcze przez 2 tygodnie stary. Ja jestem w stanie wtedy zrobić porównanie. Bardzo często w przypadku Samsunga niestety takiej możliwości nie mam. I u mnie przynajmniej z tego to wynika. To jest pierwsza sprawa. Natomiast dlaczego na przykład, nie wiem, są jakieś super pierwsze wrażenia z iPhone'ów w momencie, kiedy one się pojawiają? Chociaż nie z każdego, no, na przykład z iPhone'a 17e nie będę robił pierwszych wrażeń, bo tam nie ma pierwszych wrażeń, na pewno niedobrych. Ale fakt jest taki, że no, pierwsze wrażenia robię dlatego, że miałem jakby kontakt na konferencji, tak jak wszyscy, że oglądałem i później dostaję urządzenie. Ewentualnie mam jakiś briefing tam online czy coś takiego. Natomiast w przypadku Samsunga mam briefing, który jest fizycznie, powiedzmy, na ogół w Warszawie, tak, albo gdzieś tam kiedyś wyjeżdżałem i mam możliwość jakby już pobawienia się urządzeniem i jest z tego materiał, więc z Samsunga nie robię dodatkowych pierwszych wrażeń, takie, że mam zaraz, bo mam w dniu premiery, co jest dla mnie dużo bardziej wygodne. No i później jest od razu recenzja, tak, więc tak to u mnie wygląda. A że u Samsunga jeszcze w międzyczasie są słuchawki, jest kilka tych modeli, więc jakby tych materiałów też będzie, ja staram się, powiedzmy, to mocno wypośrodkowywać, żeby, nie wiem, w tygodniu nie było tylko 5 materiałów Samsunga, tylko żeby to był, nie wiem, jeden tego, żeby tak mieszać tym producentami, bo to jednak jest bardziej zdrowe dla mojego kanału. I tyle. Jakby to jest moje uzasadnienie do tego, natomiast no, ja oczywiście kiedyś zupełnie inaczej podchodziłem, tak, no bo kiedyś tych telefonów było mniej, a żeby jakby, może nie zapełnić lukę, tylko jednak wiem, że powiedzmy, że chciałem mieć te materiały za drugi dzień, co teraz też się zdarza bardzo często, tylko teraz jest dużo więcej tych telefonów. Kiedyś tak było, że jednak były i rozpakowanie, i pierwsze wrażenia, i później recenzja, tak, tylko bardzo szczegółowa, tak, czasami jeszcze jakieś dodatkowe testy samych aparatów albo czegoś takiego. Teraz jakby, no, ja raczej nie mam na to czasu, bo za dużo modeli, dwa, że po prostu No, też te wymogi są takie, że no bardzo często mam coś na 2 tygodnie i muszę to niestety oddać. Piotrosław, witam. Ostatnio mi nie odpowiedzieć na 2 pytania. Ojejku, przepraszam cię, więc zapytam jeszcze raz. Jakie są najlepsze fotosmartfony do zdjęć i wideo z dobrym oprogramowaniem? Znaczy, ja bym powiedział, że i Vivo, i Oppo, tak? Są, no i Huawei. No Huawei też, ale tylko na to... Huawei ma po prostu inne problemy, jeżeli patrzymy stricte nie na to, że to jest telefon do focenia, tylko to ma być nasz daily do wszystkiego. Natomiast ja z tych telefonów, zresztą robiłem podsumowanie roku, ja na chwilę obecną, nie wiem, no pewno mocno czaję się na Oppo Find X9 Ultra, Pro w ogóle nie udało mi się dorwać, ale X9 Ultra i Vivo X300 Ultra, uważam, że to no, będą, według zapowiedzi przynajmniej tych przecieków, no to będą jakieś monstra fotograficzne. Natomiast no, w moim podsumowaniu, no X300 Pro był takim super telefonem, w sensie wizualnie mi leżał, kolorami mi leżał, specyfikacja była świetnie skrojona, bo to nie był i Snap, a MediaTek, i on świetnie temperaturowo sobie radził, wydajnościowo i ten aparatowo, możliwość konfiguracji, nawet ta bateria, która nie była duża, ona super sobie radziła, masa fajnych funkcji, chociaż oczywiście, no, przyczepiłem się też do kilku rzeczy, że w tej obudowie można mieć większą baterię i mieli za granicą, czy inne telefony miały większe, Oppo ma fajniejsze rozwiązanie, no bo powiedzmy mają na przykład domyślne robienie wysokiej rozdzielczości zdjęć, więc zawsze można coś poprawić, tak, ale jeżeli ja bym szukał teraz telefonu dla siebie, stricte do fotografii, ma być to telefon do wszystkiego, ale stricte do fotografii, to ja bym wybierał między Oppo i Vivo, tak, no bo wiadomo, Huawei też super, naprawdę robi bardzo dobre zdjęcia, ale on ma inne problemy związane ze specyfikacją, płatnościami, tam 5G i innymi rzeczami. Mam nadzieję, że uda mi się to rozwiązać. Czy na zegarku lepiej mieć włączone always on, czy lepiej wyłączone, jak polecasz? Znaczy, to wszystko zależy. Jeżeli jaką masz rutynę, bym zaczął od tego i jak wytrzymuje ten zegarek. Bo są różne zegarki. Są zegarki, które wytrzymują 2 tygodnie, czy tam 10 dni, nawet z włączonym always on, jak Huawei jakieś tam ostatnie. Szczególnie te ostatnie, bo te poprzednie, te generacje do tyłu, czy dwie, to już tak miały takie problemy, że tam zaczęły te czasy być coraz krótsze. Ale ta ostatnia generacja rzeczywiście już działa tutaj lepiej. No jak korzystasz z telefonu, z zegarka? Czy jednak rzeczywiście patrzysz na to, że zegarek jaką ma godzinę bez tam obracania, że nie musisz mieć tego gestu włączonego, no bo są dwie szkoły. Albo masz włączony always on i bez na przykład włączonego gestu, żeby nie podświetlać ekranu przypadkowo, albo masz wyłączone always on, ale masz włączony gest, że ruch nadgarstka powoduje, że się włącza. No i oczywiście wyłączenie always on będzie lepsze, no bo jakby zawsze palenie cały czas ekranu 24 godziny na dobę gdzieś tam jest szkodliwe dla baterii, ale oczywiście można sobie to rozwiązać kilkoma rzeczami, tak? No w sensie ja tak miałem i na Samsungu skonfigurowane, pamiętam, i na Apple Watchach miałem tak zawsze, czyli ustawiasz sobie też jakby taki harmonogram swojego, że idziesz spać, tak? Czyli ten tryb sen, powiedzmy, który jest kopiowany, jakby klonowany na zegarek, i wtedy automatycznie w momencie, kiedy jest włączony tryb sen, zegarek się wygasza, w sensie, że on się w nocy całą noc nie świeci. I to rzeczywiście pozwala oszczędzać. Natomiast czy masz always on display włączone, czy wyłączone, to jest jakby prywatna twoja decyzja i preferencja, plus to, czy ta bateria wytrzymuje. Jeżeli i tak co wieczór byś mógł odkładać zegarek, no to możesz mieć włączony always on display, bo zawsze to będzie trochę bardziej wygodne. Jeżeli nie, bo wolisz co dwa dni ładować, bo to czasami jest ekstra dzień, powiedzmy, czy tam pół dnia, no to możesz sobie to wyłączyć i wtedy no, też oszczędzisz troszkę kondycję tej baterii, no bo będzie mniej tych cykli nabitych bezpośrednio. Janosik, Duwan. Software nigdy nie zastąpi hardware'u, może to najwyżej przyspieszyć pracę. No tak, ale software też może mocno zepsuć różne rzeczy, tak? W sensie można mieć super hardware i może się okazać, że później, że coś nie działa z powodu jakichś tam głupich błędów, tak? Mieliśmy takie sytuacje w przeszłości w różnych telefonach, które coś tam rozwalały i powiedzmy przez aktualizację wpadały bootlopy, kasowały pamięci i inne rzeczy, więc ja zawsze pamiętam gdzieś tam mieć wszystko w chmurze też przy okazji. Marek Antosiewicz, cześć. Jaki odkurzacz pionowy polecasz do 1500? Ważne, żeby dobrze odkurzał dość gęste dywany. Siostra ma i poleca Dreamy Z30 Ultra. Co ty myślisz, jest coś lepszego? Znaczy, Dreamy Z30 Ultra jest chyba najmocniejszy w tym przedziale cenowym, ale on jest chyba też trochę tańszy, tak? Bo ja pamiętam, że już można było go dorwać później za 1200 zł. Oczywiście są też tam wersje zwykłe i Station, więc można go mieć w tej wersji takiej rozbudowanej, że autoopróżnianie. Ale myślę, że chyba ta najtańsza wersja to jest 1200 zł. I tak on sobie świetnie radzi, bo on ma dużą moc sensą i on chyba z tych odkurzaczy, które miałem w domu, najlepiej odkurzał wszystkie takie dywany zewnętrzne, w sensie takie te chodniczki, powiedzmy tam przed wejściem do domu. Natomiast no, trzeba pamiętać, że niestety taka operacja wyczyszczenia takiego dywanu, znaczy czyszczenie takiego dywanu zostawiałbym sobie zawsze na koniec. W sensie jak wyczyścisz dom, w sensie odkurzysz cały dom, jeżeli potrzebujesz, wszystkie miejsca, kanapy, ewentualnie, no bo mamy tam miliard tych szczotek zawsze dodanych, to czyszczenie wejścia do domu, czy jakiejś takiej maty, czy czegoś takiego, zostawiam sobie na końcu, bo tam będzie najwięcej pyłu, piachu i tak dalej i filtr dostaje wtedy najwięcej po tyłku. I generalnie po takim czyszczeniu proponuję rozebrać odkurzacz, wyczyścić go dobrze i filtry wypłukać i tak dalej, żeby sobie przez 24 godziny wyschły. Ale za 30 Ultra będzie super, tak? Ja byłem bardzo zadowolony, on świetnie sobie radził. Tam była jeszcze, ja pokazywałem wam na kanale chyba ta wersja R, taka tańsza R20, to chyba było taki tańszy odkurzacz, który też nieźle sobie radził, ale jakby jeżeli chodzi o moc sącą, która się przydaje oczywiście przy dywanach i wyciąganiu różnych rzeczy z sierści jakichś tam, czy kłaczków z dywanów, no to Dreamy za 30 Ultra będzie się spisywał tutaj świetnie. No i najtańsze będzie, no powiedzmy, no Dysona to będzie trzeba szukać dużo, dużo dłuższego. Miki Miku, cześć Robocie, przepraszam za takie dziwne pytanie, ale no mnie zastanawia, bo dnia 6 marca rano o 8.30 koło widziałem kogoś podobnego do ciebie w Biedronce, w tej nowszej, naprzeciwko Przeźmierowa, tam gdzie są salony samochodowe, gość miał ciemne okulary i był ubrany na ciemno, więc tak jakbyś był, wow, spotkałem popularnego najlepszego, no to było trzeba podejść. Tak, zdarza mi się w tej Biedronce tam być, Biedronka, ja nie lubię Biedronki, ale moja żona lubi Biedronkę i promocje, które tam występują, więc siłą rzeczy muszę tam jeździć. 1 na 1000, szkoda, że nie podszedłem, ale nie wiedziałem, czy to ty, czy ktoś inny, więc dlatego nie podszedłem. Będziesz testować MacBooka Now? Tak, mam, więc moja recenzja w tym tygodniu na pewno. Nie jestem jego targetem, bo przysiadam się na Era M1 po 5 latach, wersja 8.2.5.6, pewnie na model M5 lub jakiegoś starszego Pro, kilkuletniego, na przykład M1 Pro. Jakbyś był tak jak ja, jeśli chodzi o plany zmiany MacBooka, to byś wybrał kilkuletniego starszego MacBooka Pro z M1 16 GB RAM, czy M1 Max wersja 32512, czy nowszego MacBooka Air z M5, ale konfiguracja 24 GB pamięci RAM. Pewnie się zapytasz o wymagania, jakie oglądanie YouTube, wchodzenie na strony bankowe i granie w gry z Apple Arcade. Znaczy, no to pewno bym poszedł w Maxa, tak? W sensie, no bo on ma... no po prostu więcej mocy, tak? Więc poszedłbym w tego Maxa. Ja nie wiem do końca, czy M1 Max na przykład będzie słabszy niż M5 w tej konfiguracji tylko z większą ilością RAMu. Pewno nie, bo chociażby wielowątkowość, wielorodzeniowość w M1 Maxie będzie wygrywać. Natomiast no powiem szczerze, nie jestem w stanie odpowiedzieć tutaj, czy na przykład wszystkie gry z Apple Arcade korzystają tak w pełni z tej architektury. Podejrzewam, że tak, natomiast nie wiem, czy nawet te takie gry, które są poza Arcade, ale ze sklepu, czyli te takie jakieś tam bardziej obciążające, te Resident Evil i te wszystkie, które są dostępne, tam, no nie wiem, Cyberpunk też jest, czy, no on podejrzewam, że są już napisane tak, że korzystają z tej architektury, więc wydaje mi się, że M1 Max będzie tutaj po prostu bardziej sensowny. Natomiast no też trzeba sobie o tym wprost powiedzieć, że M1 Max no kończy swoje wsparcie niedługo, pewno 4 lata, więc jeszcze kilka lat i koniec. No i tutaj taka M5 była bardziej wskazana pod tym względem. Więc no myślę, że M5 nadal wystarczy do Apple Arcade, a masz komputer na więcej lat, więc ja bym pewno poszedł w to, wydaje mi się, mimo wszystko. Nawet jeżeli, no bo arcade'owe to są te proste, więc one pewno będą super działały, bo one na telefonach działają super, więc M5 będzie sobie tutaj radziła świetnie, a jednak masz kompa na dłużej. Tak bym to wziął. I następnym razem podchodź, śmiało. Tam jest taki jakiś salon Mercedesa, tam jakieś Mercedesy tuningowane są, czy to wypożyczalnia jest, czy coś, nie wiem, coś takiego. Smykonic, czy będę testował Neo i 17e? Tak, oby mam. Neo jednak za 2,99, to powinien być standardowo za 2,499. No jasne, pewnie, okej, okay. Natomiast no powiedz co iPhone'owi 17e. Apple, ciekawy ruch, oby więcej takich tańszych urządzeń zmobilizuje to innych procentów do wydawania takich tańszych urządzeń, zwłaszcza w czasach wysokich cen pamięci. To po pierwsze. Po drugie, no małe z komputerów, które są zrobione jednak z aluminium, większość jest plastikowych w tej cenie. Z taką matrycą, wiadomo, to nie tam OLED, ale bardzo dobrą. I z taką wydajnością, powiedzmy, plus bateria, tak? To jest, no, znaczy myślę, póki Windows nie przejdzie tak w dużej części na RMA, to i nie będziemy zestawiać w ogóle komputerów z ARM-owych, powiedzmy, Apple'owymi, to no, trochę jest to bez sensu, tak? No bo chociażby czasy baterii będą zupełnie inne tutaj, no i wentylatory, których Neo w ogóle nie ma i tak dalej. Zertowski, widziałem recenzję Bassów 4 Pro. Jak mówisz, że Bixby może będzie po polsku przeciek, czy możesz coś więcej o tym powiedzieć? Nie, niestety nie. To tak mocno nieoficjalnie dostałem info i wolałbym tutaj jakby nie drążyć, bo to tak było z takim, wiecie, mrugnięciem oka. Ale myślę, że coś się dzieje. W sensie, no to aż by było dziwne, że od 3 lat właściwie Samsung korzysta z Gemini, które jest po polsku i wiecie, no coraz więcej tych funkcji, właściwie wszystkie, nawet te rozmowy i tak dalej, czyli coś, co bezpośrednio Google nie wprowadziło w Polsce w tej swojej usłudze, która też była taka, powiedzmy, z oczekiwaniem połączenia. Gemini już ogarnia i dla Samsunga, no to dziwne, żeby Bixby nie działało, tak, więc okej. Okay. Ale mówię, no to jest ten sam błąd jak w przypadku innych produktów, tak? No wprowadzili Samsung Pay teraz, kiedy już zegarki na Tizenie już nie są, tylko są na Google i mają Google Pay. A gdzie wiadomo, że na Tizenie one były trochę fajnie zoptymalizowane pod tym względem, że zużywały na pewno mniej energii, tak? I na tych samych bateriach wytrzymywały dłużej. Przypominam oczywiście Watcha 46 i inne takie modele, więc coś, co nam przez wiele lat brakowało. No oczywiście, no teraz nie mielibyśmy właśnie tego Gemini, który jest na zegarkach do rozmowy, ale skoro Bixby jest, no i by było po polsku, no to też by dwa problemy za jednym razem by było rozwiązywania, ale nie, Samsung najpierw musiał wprowadzić zegarki na Google. Kunolis, jeśli chodzi o słuchawki, Samsung ma swój własny kodek SSC, więc recenzje wprowadziłeś ludzi w błąd. Jeśli chodzi o zarządzanie słuchawkami, to może robić to z poziomu ustawień telefonu. W poprzednich generacjach bez problemu można ustawić Jimmy jako asystenta w ustawieniach słuchawek. Znaczy w ustawieniach słuchawek? Tak, oczywiście. Natomiast nie można ustawić go jako ten, jako to wywoływanie tego asystenta bezpośrednio w tamtym miejscu. No nie ma tej opcji. No, w ustawieniach po prostu jej nie było. Natomiast co do kodeka, to możliwe, że masz rację. Wydawało mi się, że to było SBC, tak? Oni to tak nazywali. Możliwe, że tam się... No, popełniłem błąd. Wybaczcie. Natomiast i tak jakościowo, nawet jeżeli te kodeki były, powiedzmy, one nie mają takiego transferu bitów, jak w przypadku, nie wiem, chociażby tego LDA HC 4.0 od Huawei'a, no to i tak jakościowo, dźwiękowo to się dużo bardziej broni niż w przypadku tamtych urządzeń, o czym mówiłem w porównaniu. Rodowy gniew. Robert, iPhone versus Android. Aktualnie mam iPhone'a 17, ale bardzo poważnie pozastanawiam się na Oppo Find X9 Pro. Android już dawno tak odjechał dla iOS, że powoli robi się komedia, a raczej dramat. Abstrahując, odpowiem ci, Robercie, historię. Wchodząc do pracy, muszę zostawić telefon w szafce służbowej przez 80 godzin. Poważnie. Wyobraź sobie, że wyłączam wtedy tryb samolotowy, żeby niepotrzebnie nie marnować energii. Mam mało aplikacji, nowy iPhone, najnowsza wersja iOS i co? Spadek baterii to 5-8%. Jestem zażenowany. A czy, wiesz co, nawet w trybie samolotowym aż taki duży spadek? W sensie, pytanie, czy to jest od 100%, tak? Bo jeżeli od 100% jest taki, to bardzo dziwne, bo iPhone bardzo często utrzymuje długie te 100%, tam do 95%, później zaczyna szybciej spadać. Natomiast jeżeli to rzeczywiście już jest chyba jakieś trasie, tak dalej, gdzie trochę tej energii zużyjesz, no to wiesz, to jest jakby kosztem tego, co było wcześniej. Natomiast no nadal dużo, jak nawet na tryb samolotowy, to sporo. Znaczy w sensie nie za bardzo wiem, co tam ma drenować, tak? Znaczy musisz pamiętać, że włączenie trybu samolotowego też nie powoduje automatycznie tam tego, że on nie wyszukuje w ogóle Wi-Fi czy Bluetooth, no bo jeżeli ma zegarek, to on gdzieś tam próbuje się nawet połączyć, nadal połączyć, tak? W sensie on nie traci połączenia, ale to nadal bardzo dużo. Pytanie, bo może ta szafka jest jakąś klatką Faradaya i on po prostu próbuje szukać tego zasięgu i może z tego to wynika ten spadek, nie wiem. No wiesz, najlepiej było, trzeba wrzucić dwa telefony obok siebie z tym samym stanem ładowania, w trybie samolotowym jeden i drugi, więc wyłączone ekrany, żeby nie było OLED display. Dziękuję i zobaczymy po 10 godzinach. Ale ciekawa robota musi to być, kurczę, że 10 godzin bez telefonu, nieźle. Ale to fajnie, w sensie lepiej dla twojego wzroku, chyba że siedzisz przed kompem, no to tak średnio. Ale dzięki za tip, no fajnie zawsze się czegoś nowego dowiedzieć. Lolek, aktualnie mam Pury 7, a poczekaj, zadałeś pytanie, Android, znaczy nie wiem, no to byłoby trzeba zastanowić się, natomiast Oppo Find X9 Pro, ja akurat tego konkretnego modelu nie miałem, więc no to było nie fair z mojej strony, żeby o tym mówić, natomiast patrząc na to, jak Find X9 sobie radził, czy OnePlus sobie radził, no to bateryjnie to jest przepaść, tak, to jest już ten etap, że to jest przepaść, tak, serio. Lolek, aktualnie mam Pure 70 Ultra, ale zastanawiam się, co zmienić. Jestem mega zadowolony z aparatu i ten mityczny brak Google mi nie przeszkadza, ale mimo tego zastanawiam się, na co zmienić. Myślę, że nad Sony Xperia 1, tylko pytanie, czy warto czy wersję 8 czy 7. Głównie chodzi mi o to, żeby zdjęcia były jak najbardziej naturalne, a nie naszpikowane poprawkami czy poprawieniami przez AI. Jeszcze Realme GT 8 Pro. Ale jakoś głównie myślę o Sony, dzięki ewentualnie za odpowiedź. Znaczy, powiem ci tak, z Pury 70 Ultra, nie jest 80, ale z 70 Ultra, no to przeskok, który możesz zrobić, żeby ewentualnie było to na plus, no ten GT 8 Pro może, natomiast tak pewne, no to tylko Vivo Oppo, tak? W sensie inne telefony, znaczy... Nie wiem, ja bym na Sony Xperia nie przeskakiwał, tak? Zupełnie szczerze. Tak? W sensie nie. Musiałbym mi odbić, żebym Purę zamienił na Xperia dla zdjęć. No nie, nie. Pura oczywiście przy dużych zbliżeniach i przy portretach wykorzystuje dużo AI, ale zdjęcia główne są, mogą być bardzo naturalne. Jakby makro, no nie wiem, nie osiągniesz takiego makro na Sony Xperia w takiej jakości, tak? Może zbliżenie tak, bo oni teraz pokombinowali tam 2 lata temu, ale generalnie jeżeli chodzi o jakość, no to nie wiem, ja bym został albo przy Purze 70 Ultra, albo Vivo Oppo, tak? Jeżeli chcesz prawdziwego takiego przeskoku, żeby wow, przeskoczyć, no to czekaj teraz, znaczy pytanie, jaki masz budżet, to oczywiście, ale Poczekałbym ewentualnie na Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra. Jeżeli nie, no to bym brał ten 9 Pro albo X300 Pro, tak? To są jedyne telefony, które moim zdaniem dadzą ci taki efekt, że wow, tu rzeczywiście jeszcze coś można było poprawić. Amix, witaj Robicie, kupiłem S26 Ultra 1TB 16, czy będzie różnica wydajności względem wersji 512-12? Czy w codziennym użytkowaniu? Pewno nie, natomiast jeżeli będziesz robił wiele rzeczy takich, powiedzmy, mega skomplikowanych albo przeskakiwał między wieloma aplikacjami, które są mega skomplikowane, czyli jakiś aplikacje do jakiejś obróbki zdjęć, wideo, jakaś gra w międzyczasie, no to więcej tych aplikacji zostanie na tej twojej wersji, tak? No i masz więcej pamięci wewnętrznej. Więc podejrzewam, że się chciałeś 12, 512, ale jakby w przedsprzedaży dostałeś tą większą, więc tak zakładam przynajmniej. Uważam, że to super deal, tak? W sensie, no masz po prostu telefon masz na lata, bo masz dużo lat aktualizacji, to jest bardzo dobry nadal telefon, masz masę pamięci i masę RAMu, tak? W sensie, nie wiem, nie da się tego, powiedzmy, tutaj disować, że tak powiem. I na końcu Invirus. O, dawno chyba cię nie było. Hej, Robicie, ale za moment przejedzie do mnie Honor WinRT z tą magiczną baterią 10 000 mAh. Wow. Jestem ciekawy, jak zmieni się moja perspektywa, gdy obok będę używał iPhone'a R. Dobre. Pytanie jest, czy będziesz tego R ładował z tego Honora. Jeden telefon z najmniejszą baterią na rynku, drugi z największą. Ładowanie zwrotne w Honorze to 27 W. Jestem ciekaw, ile baterii zostanie po naładowaniu iPhone'a od 1 do 100. No, znaczy, tutaj z proporcji sobie tego nie wyliczysz, tak? Bo to nie będzie odjąć miliampera godziny, bo straty są tam zawsze duże, tak? W sensie trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że straty, już pomijam indukcję, tak? Zwrotną na przykład, która jest bezsensowna, w sensie ona jest awaryjna do ładowania zegarka, słuchawek wtedy, kiedy nie mamy innej formy ładowania. Natomiast przewodowa też będzie stratna i tutaj się nie ma co oszukiwać. Gdybyś chciał przetestować coś bezpośrednio z Chin, to chętnie podeślę do sesji. Pozdrawiam. O, to dawaj znać, co masz ewentualnie. Nie wiem, jeżeli możesz gdzieś napisać na maila albo coś, to śmiało się odezwij. Chętnie pogadam. Dzięki bardzo za dzisiaj. Bawcie się dobrze i miłego weekendu, miłej niedzieli. A ci, którzy wstali wcześniej rano, to mam nadzieję, że oglądali Formułę 1. O, bo ja oglądałem i było spoko. Chociaż Max odpadł. No dobra. A przepraszam, jeżeli komuś zepsułem. Sorry. Cześć, pa.